poświęć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Poświęć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Duchu Święty, oświeć nasze umysły i serca i pomóż nam słuchać to, co mówi do nas Pan Bóg, to, co do nas mówi Kościół. Drodzy Państwo, dzisiaj ciąg dalszy naszego rozważania katechizmu. Punkty od 2493 do 2499. Jesteśmy w trakcie rozważania ósmego przykazania dekalogu: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Dzisiaj w tym kontekście rozważymy kwestię posługiwania się środkami społecznego przykazu. To bowiem przykazanie jest bardzo pojemne, bardzo obszerne, kwestia prawdy i nie może też i tego wątku zabraknąć. Jak wiemy, jeszcze jak usłyszymy właśnie za chwilę, ogromnie ważnego wątku, środki społecznego przykazu. Drodzy Państwo, co to są te środki? Jest to ogół elektrycznych i elektronicznych urządzeń i sposobów zapisywania, odtwarzania i rozpowszechniania obrazów i dźwięków, które stosuje się w takim masowym, na szeroką skalę komunikowaniu, a więc prasa, film, radio, telewizja, internet, teatr, płyty, taśmy, różne kasety. I te techniki przekazu, oczywiście przekazu informacji, rozwijają się obecnie w niezwykle szybkim tempie, w oszałamiającym tempie. Rozwój środków społecznego przekazu jest dzisiaj czymś rewolucyjnym. Mówimy wręcz o rewolucji informatycznej. Była rewolucja przemysłowa, różne formy, różne rewolucje były w czasie historii ludzkości, a teraz mówimy o tej rewolucji, rewolucji informatycznej, gdzie ogromną rolę, kluczową wręcz rolę, odgrywa informacja i jej przekazywanie. Dość powiedzieć, że kiedy dzisiaj widzimy, słyszymy o różnych zamachach stanu, przewrotach, No to właśnie, kiedy uświadomimy sobie, że najczęściej takie rzeczy zaczynają się od gdzieś opanowania telewizji, radia, rozgłośni. Niekoniecznie od parlamentu, od budynku prezydenta, rządu, ale właśnie od tego typu miejsc przekazywania informacji. Drodzy Państwo, co mówi nam katechizm na ten temat? Posłuchajmy. We współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo ważną rolę w informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. Rola ta wzrasta w związku z postępem technicznym, bogactwem i rozmaitością przekazywania wiadomości, wpływem wywieranym na opinię publiczną. Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności. Właściwe zastosowanie tego prawa domaga się, by co do swego przedmiotu informacja była zawsze prawdziwa i pełna. Przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości. Poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy, aby przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka, tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich. Jest rzeczą konieczną, by wszyscy członkowie społeczeństwa wypełniali i w tej dziedzinie środków społecznego przekazu swoje obowiązki sprawiedliwości i miłości. Dlatego też niech również przy użyciu tych środków dążą do kształtowania i szerzenia zdrowej opinii publicznej. Solidarność jawi się jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji oraz swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowaniu drugiego człowieka. Środki społecznego przekazu mogą doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. Odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mas mediów. Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej opierać się niegodziwym wpływom. Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę mają obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie obrażać miłości. Powinny starać się, by szanować z równą troską istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny uciekać się do oszczerstw. Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej z racji dobra wspólnego. Władza ta winna we właściwym sobie zakresie bronić i ochraniać prawdziwą i słuszne wolności informacji. I słuszną wolność informacji. Ogłaszając ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, władze publiczne powinny zadbać o to, by złe używanie środków społecznego przekazu nie spowodowało poważnego niebezpieczeństwa dla dobrych obyczajów oraz postępu społeczeństwa. Powinny karać naruszenie praw każdego do dobrego imienia i do tajemnicy życia prywatnego. Uczciwie i w stosownym czasie powinny podawać informacje, które dotyczą dobra ogólnego lub są odpowiedzią na uzasadnione niepokoje ludności. Nic nie może usprawiedliwiać uciekania się do fałszywych informacji, by manipulować opinią publiczną za pomocą środków społecznego przekazu. Interwencje władzy nie mogą godzić w wolność jednostek i grup. Z moralnego punktu widzenia należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych plagę systematycznego fałszowania prawdy. Za pomocą środków społecznego przekazu państwa te chcą politycznie zdominować opinię publiczną, manipulują oskarżonymi i świadkami w procesach publicznych i dążą do umocnienia swej tyranii, tłumiąc i zwalczając to wszystko, co uważają za przestępstwa ze strony opinii publicznej. Tyle cytatu, drodzy Państwo, katechizmu. A więc ogromna rola mediów. Media, jak mówi katechizm, jak wiemy, przynoszą bez wątpienia wielki pożytek. Udostępniają prawie natychmiast wiadomości z całego świata, stwarzają możliwość kontaktu mimo odległości, wspomagają działalność gospodarczą, ułatwiają świadomy udział obywateli w życiu publicznym. Tutaj sobie uświadommy, że są bardzo ważnym elementem demokracji, gdzie w demokracji obywatele wybierają władzę. Ale żeby wybór mógł być dokonany, wybór dokonywany jest zawsze na podstawie pewnej wiedzy, znajomości sytuacji w kraju, w świecie. I tutaj kto tę wiedzę podaje obywatelom? Ano właśnie media. A więc możemy powiedzieć, że nie ma demokracji. Nie istnieje, nie może istnieć demokracja bez wolnych mediów. Bo wtedy ten proces wybierania, który jest jądrem demokracji, decydowania, wyboru, nie jest możliwy. Jest zablokowany bez wolnych mediów. A więc ułatwiają świadomy udział obywateli w życiu politycznym. Umożliwiają ludziom obcowanie z literaturą, muzyką, sztuką. Są również narzędziami oświaty, narzędziami też i ewangelizacji, katechezy, Radio Maryja, choćby tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili. Sprzyjają też sprawie jedności wszystkich ludzi. Właśnie solidarność. Kiedy słyszymy, widzimy, co się dzieje gdzieś w jakimś rejonie świata, czujemy się zobligowani moralnie w sercu, żeby im pomóc. To jest ogromna siła mediów. W sekundzie wiemy, co się wydarzyło na drugim końcu świata. I mamy możliwość zareagowania, budowanie solidarności. A więc technika komunikacyjna, należycie oczywiście użyta, czyni świat coraz bliższym, może uczynić go także lepszym. Należycie użyta. To jest narzędzie. A jak każde narzędzie, zależy od tego, kto go używa. Środki społecznego przekazu niosą ze sobą również niebezpieczeństwa wynikające z nieetycznego ich używania przez nadawców, ale również druga strona niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego korzystania z nich przez odbiorców. A więc i nadawcy mogą źle wykorzystywać środki społecznego przekazu, ale i odbiorcy mogą źle z nich korzystać. O co chodzi? Zobaczmy ze strony nadawców. U źródeł nadużyć ze strony nadawców leży niekontrolowana prywatyzacja i komercjalizacja mediów, a więc nastawienie na handel, na zysk, na zarobek. Wskutek tego dzienniki, magazyny, rozgłośnie, stacje telewizyjne stały się towarem i dziedziną ostrej konkurencji. Sukces środka przekazu, programu czy reklamy jest mierzony nie przez kryterium służby człowiekowi, ale przez kryterium zysku. Wskutek tego popularność bierze górę nad jakością. Komercyjne nastawienie doprowadziło do upowszechniania się manipulacji środkami masowego przekazu, czyli wykorzystywania odbiorcy do cudzych, nieetycznych interesów. I ta manipulacja przybiera różne postacie. Szerzenie demagogii, szerzenie fałszywych informacji, przemilczanie lub zniekształcanie prawdy. To są wszystko różne formy manipulacji. Dalej, emitowanie programów demoralizujących, pornograficznych, przesyconych aktami przemocy i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromny temat, różne techniki, formy manipulacji, bardzo nieraz subtelne, niezauważalne, jeśli nie wiemy, na co patrzeć. Wielce nieetyczną formą manipulacji są również takie sposoby przekazywania programów, zwłaszcza reklam, które ograniczają wolność odbiorcy. Na przykład różne formy oddziaływania na podświadomość. I to jest również możliwe i to się również dzieje. W 1938 roku w Ameryce miało miejsce takie wydarzenie, które przeszło do takich do annałów nauki o mediach, nauki o możliwości, o możliwościach manipulacyjnych mediów. Wtedy bowiem w 1938 roku z popularnej stacji radiowej CBS dowiedzieli się, że w New Jersey wylądowali Marsjanie i rozgromili tam niemal cały oddział stanowy policjantów. Chwilę potem dalej ta stacja podawała, w Nowym Jorku miały wylądować jakieś ogromne metalowe potwory, które rozwiewały toksyczny dym, umierali ludzie, krzyczał reporter, niejako relacjonując ten atak gdzieś z wieżowca. Radia słuchało wtedy 6 milionów Amerykanów i prawie milion z nich ogarnęła panika. Ludzie gromadzili zapasy żywności, chowali się w piwnicach, inni pakowali dobytek do samochodów, uciekali. Minęło wiele godzin, zanim dotarło do Amerykanów to, że to było tylko słuchowisko radiowe pod tytułem Wojna Światów Orsona Wellesa. Podobna reakcja była, kiedy to samo słuchowisko wyemitowano w roku 1944 w Chile i potem 5 lat później w Ekwadorze. W Quito, w stolicy Ekwadoru, po tej emisji wściekli słuchacze podpalili wręcz siedzibę radia. A więc ogromna rola, możliwość manipulowania przez media. To jest z tych czasów, powiedzmy, dla nas patrząc, już nieco zamierzchłych. To ze strony nadawców możliwości manipulowania mediami. I, drodzy Państwo, ze strony odbiorców, a więc z naszej strony, głównym niebezpieczeństwem jest konsumizm medialny. Co to znaczy? Ujawnia się on w odbiorze telewizji czy internetu, komputerów. Konsumizm medialny polega na takim hedonistycznym, konsumpcyjnym traktowaniu masowego przekazu. Przejawia się on między innymi w dominacji elementu przyjemnościowego, przy usunięciu na dalszy plan motywów intelektualnych czy informacyjnych. Przejawia się w myśleniu egoistycznym, a zatem w ignorowaniu drugiego człowieka, jego potrzeb względem mediów. Przejawia się w odbiorze mediów dla siebie, a nie po to, by przyswojone treści stały się przedmiotem rozmowy z innymi. A zatem tutaj mamy taką samotność w kontakcie z mediami. Przejawia się też w małym skierowaniu uwagi na rozumienie odbieranych z mediów treści, a koncentrowaniu się głównie na ich intensywnym przeżywaniu, co w efekcie prowadzi do braku rzeczowego osądu podawanych informacji. Czy my rozumiemy, co słuchamy? Czy ja mogę powtórzyć wiadomości, które usłyszałem i je jako zinterpretować? Czy tylko emocje? Ładny krawat, ładna koszula, emocje właśnie tutaj, nie? Tak. Przejawia się też w bezmyślnym magazynowaniu treści, ten konsumizm medialny. Magazynowanie treści bezmyślne, które to magazynowanie wykazuje niewielki wpływ na codzienne życie jednostki. A więc kumulujemy ilość informacji, ale co z tego wynika dla naszego życia? No niewiele. Przejawia się też ten konsumizm w takim paraliżu kontaktów międzyludzkich, których człowiek, jednostka jakby już nie potrzebuje. Ich namiastką, tych kontaktów międzyludzkich, staje się konsumowanie treści medialnych, przeżywanie życia razem z bohaterami seriali, programów różnych talk show, jak różnych form reality. Przejawia się też ten konsumizm w takim zastoju umysłowym, a nawet w jakimś regresie umysłowym. Myślimy bardzo prymitywnie. Bodziec reakcja. Gdyż konsumpcja nie skłania do aktywności umysłowej, a nawet ją usypia. Ten konsumizm przejawia się dalej w braku odczucia potrzeby przeżywania z mediami jakiejś interaktywności, jakiegoś wpływu na te media, ich kreowania, a nawet w braku dokonywania jakichkolwiek zmian w świecie mediów, a więc biernością w życiu społecznym i kulturalnym. A więc konsumizm medialny wyraża się głównie w egoistycznym szukaniu doznań, a nie informacji i prawdy. W korzystaniu z przekazu biernie, a więc bezkrytycznie. I zewnętrznym przejawem konsumizmu medialnego bywa na ogół nadmierna ilość czasu spędzonego przed szklanym ekranem. Kościół w swoim nauczaniu przypomina podstawowe zasady etyczne dotyczące mediów. Uczy, że celem i miarą stosowania środków społecznego przekazu jest osoba ludzka i społeczność, a ściślej biorąc zjednoczenie i postęp we wspólnym ludzkim życiu. Podkreśla Kościół odpowiedzialność moralną ludzi dysponujących środkami społecznego przekazu, odpowiedzialność za prawdziwość rozpowszechnianych informacji, za potrzeby i reakcje, jakie one wywołują, a więc za skutki tych przekazów w odbiorcach. Odpowiedzialność za wartości, które propagują. Kościół broni podstawowych wartości osoby ludzkiej i społeczeństwa oraz broni pierwszeństwa zasad obiektywnego porządku moralnego nad prawami sztuki i informacji. Sztuka i informacja powinna służyć temu, co jest dobre, dobru, a więc moralności. I to nic nie ujmuje wolności sztuki, ani wolności informacji. Kościół wskazuje, że rozwiązania problemów wynikłych z nieuregulowanej prawnie komercjalizacji i prywatyzacji mediów, tego rozwiązania nie należy szukać w państwowej kontroli środków przekazu, lecz w uporządkowaniu tej dziedziny zgodnie z zasadą służby społeczeństwu oraz zasadą większej odpowiedzialności społecznej. A więc należy zapewnić społeczeństwu szeroki i zorganizowany udział w podejmowaniu decyzji dotyczących środków przekazu. Nie jest, drodzy Państwo, kryterium, jaki jest ten rynek medialny, tylko to, że mamy wiele radiostacji, rozgłośni telewizyjnych, radiowych. Ale pytanie, kto jest ich właścicielem? Bo może być przecież tak, że jedna osoba, jeden podmiot prawny, grupa ludzi stworzą 15 rozgłośni i mamy, ktoś powie, pluralizm medialny. No ale to nie jest pluralizm medialny, bo kto za tym stoi? Kto nadaje pewien ton tutaj? A więc ten pluralizm, wpływ społeczeństwa na rynek medialny. Powinności moralne również mają odbiorcy masowego przekazu, a więc my odbiorcy, o tym też już wspomniałem. Pierwszym obowiązkiem naszym jako odbiorców jest rozeznanie i wybór, osądzanie przekazywanych treści, a nie poddawanie się im biernie. Powinniśmy my odbiorcy gromadzić informacje na temat właśnie mediów, ich struktur, sposobów działania, a odbierane treści interpretować, rozważając je i oceniając stosownie do ich pochodzenia, ich kontekstu, kierować się w tej ocenie, w wyborze roztropnością, rozsądkiem, pewnym takim krytycyzmem. W razie potrzeby też powinniśmy uzupełniać otrzymywane informacje, odwoływać się do innych źródeł. I dzisiaj też właśnie mamy tę możliwość, gdzie dzisiaj mamy tę możliwość zweryfikowania, tylko czy my z tej możliwości korzystamy? Sprawdzić. Słyszę tutaj coś, idę do innego źródła i mam ten krytycyzm do podejścia, w podejściu do wiadomości. W razie potrzeby też powinnością odbiorców jest również publiczne wyrażenie swego uznania albo zastrzeżeń czy dezaprobaty wobec konkretnych programów medialnych, popieranie tego, co jest wartościowe, a piętnowanie tego, co jest szkodliwe, co jest bezwartościowe. A więc, drodzy Państwo, tu jest ogromna potrzeba formacji zarówno nadawców, jak i odbiorców masowego przekazu. Wśród odbiorców ta formacja jest szczególnie potrzebna tym, którzy zajmują się wychowywaniem innych, a więc duszpasterzom, nauczycielom, rodzicom. Formacja, jak korzystać z mediów, żebyśmy mogli innych, młodszych, dzieci, młodzież do tego wychowywać. Ale jeśli my sami tego nie umiemy, jak wychowamy innych? Formacja powinna nie tylko umożliwić poznanie technik stosowanych przez media, ale też pomóc ludziom przyswajać sobie normy dobrego smaku i formułować poprawne oceny moralne, a więc normy dobrego smaku. Wychowywanie do wrażliwości, do uczciwości, do takiego wyczucia, że to jest niesmaczne, nieestetyczne, to jest jakieś prymitywne. I tutaj jest oczywiście obowiązek szkół, uczelni katolickich, jak powiedziałem, duszpasterzy, rodziców. Środki społecznego przekazu też są w służbie duszpasterstwa. Tutaj Kościół dostrzega ogromną rolę w tym wymiarze środków społecznego przekazu. I właśnie Kościół poleca, by środki te były stosowane skutecznie w rozlicznych pracach apostolskich, stosownie do wymagań okoliczności i czasu. Kościół mówi, że w swoich różnych wypowiedziach mówi, że z jednej strony katolicy są zobligowani do popierania publicznej, dobrej prasy, filmów, programów radiowo-telewizyjnych, ale z drugiej strony też są zobligowani katolicy do tworzenia, utrzymywania i rozwijania własnych, specyficznie katolickich środków i programów społecznego przekazu, katolickiej prasy, wydawnictw, radiofonii, telewizji, biur informacji i biur prasowych. Drodzy, wspomniałem o roli mediów, jeśli chodzi o demokrację. Właśnie nie można myśleć o żadnym uczestnictwie bez znajomości problemów wspólnoty politycznej, bez znajomości faktów, bez znajomości różnych propozycji ich rozwiązania. A więc tutaj ogromna rola prawdziwego pluralizmu w tej delikatnej dziedzinie życia społecznego. Zapewnienie wielości form, wielości narzędzi na polu komunikacji. To jest, drodzy, ogromna tutaj rola. Dodam taką rzecz. Pamiętamy owe, to pokazuje też ogromną rolę mediów. Rwanda, rok 94, ludobójstwo. Mało może o tym wiemy, że tutaj ogromną rolę odegrały rozgłośnie radiowe. Pytanie, co sprawiło, że tysiące ludzi porzuciło swoje codzienne zajęcia, aby zabijać swoich sąsiadów, kuzynów, bliskich, kolegów z pracy? Tutaj właśnie ogromną rolę odegrała propaganda sączona przez właśnie rwandyjskie ówczesne media. W tej propagandzie, która sączyła się od miesięcy, odbierano przeciwnikom ludzką godność. Dobieranie słownictwa, które było słownictwem takim pełnym pogardy, to gdzieś sączyło się, trwała ta kampania nienawiści, kampania strachu. I urabiano słuchaczy. Było takie radio, Radio Tysiąca Wzgórz, tak się nazywało, które właśnie miało właśnie taki powiedzmy, no ten diaboliczny wkład w to, co się działo w Rwandzie, w to podsycanie ogromnej, ogromnej nienawiści. A więc różne takie właśnie komunikaty, nienawidzę tych Hutu, niech znikną z powierzchni ziemi, zniszczmy ich i tak dalej. A więc, drodzy Państwo, pamiętamy też choćby walkę o niepodległość Litwy. Ta sławna obrona wieży telewizyjnej, gdzie były ofiary i śmiertelne. A więc nie obrona, jak powiedziałem na początku, gdzieś parlamentu, budynków rządowych, ale tych ośrodków medialnych. I tutaj obywatele mieli tę świadomość, jak to jest ważne miejsce. Mieli świadomość agresorzy, jak to jest ważne miejsce. Drodzy Państwo, kilka tylko myśli, bo to jest temat oczywiście bardzo obszerny. Mówimy o tym w przededniu, jutro będzie wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, patrona środków społecznego przekazu. Drodzy Państwo, niech te kilka słów wystarczy, niech nas pobudzi do refleksji i niech też nas pobudzi do zaangażowania bardzo konkretnego w swoim życiu, w swoim odbiorze korzystania w korzystaniu z mediów, w swojej rodzinie i w zaangażowaniu na rzecz popierania dobrych rozgłośni, na rzecz też krytycyzmu, które też powinniśmy mieć w korzystaniu z mediów.